A gościem pana gabinet Waldemar Buda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister rozwoju. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Dzisiaj kolejne głosowanie, ale wczoraj też ważna debata nad ustawą wiatrakową. Nie ma zapisów wiatrakowych, są zapisy o mrożeniu cen energii. Zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości na początku 10. kadencji.
Myślę, że zwycięstwo zwykłych mieszkańców, bo w ich interesie walczyliśmy. Ja miałem tę przyjemność reprezentować Klub Prawo i Sprawiedliwość w wczorajszej debacie. I po pierwsze, no, te wiatraki były nie do utrzymania z tego powodu, że była ogromna presja społeczna. Myśmy byli niejako przekaźnikiem tego, co mówiło się na wsiach, w małych miasteczkach.
Ale to poruszyło się społecznie?
Był ogromny ruch. Ja nawet jedną z rozmów opublikowałem, gdzie w małym miasteczku ludzie żyją. W świetlicy wiejskiej spotykali się, dyskutowali się jakby w obawach, jakie te zagrożenia może nieść ta ustawa. A więc te wywłaszczenia i ta bliskość 300 metrów od zabudowań takich potężnych wiatraków, no budziła dużo obaw. Więc dobrze, że tak się stało. Natomiast oczywiście całe to tło tej ustawy i tworzenia tych przepisów trzeba wyjaśnić, bo to wygląda jak naprawdę paskudne, lobbystyczne działanie.
Ale komisja śledcza nie za daleko? Może najpierw CBA, prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie.
Pan, Rywin, jak dopisywał lub czasopisma, to z tego była i komisja, i zarzuty, i prokuratura. Tutaj dopisano cały kawał ustawy. I do tej pory nikt nie jest w stanie powiedzieć, kto to zrobił. No nie przyznają się, gdyby jasno to wyjaśnili. To ja, to był mój pomysł i tak dalej, a tam nie ma autora tego, więc budzi to poważne obawy pod przykrywką mrożenia cen prądu, tak żeby się nie zorientować, tak żeby nie zwrócić na to uwagi, no cały szereg przepisów, które były no bardzo korzystne dla pewnej grupy branży, która na tym chciała nieźle zarabiać, niekoniecznie Polska.
Na ile jest tak, że pani poseł Hennig-Kloska była autorką tego projektu, bo tam są takie, no, nie wiadomo kto właściwie napisał. Pan poseł wie, czy nie wie?
Firmowała to, była liderem. Wszyscy ci, którzy chcieli coś do tej ustaw wpisać, do niej się zgłaszali. Z kim ona to uzgadniała, no to musi wyjaśnić prokuratura.
No ale sam tekst powinno przyjąć z Platformy Obywatelskiej i zresztą sprawozdawcą był pan poseł Gadowski.
Krzysztof, no tak, Gadowski, pan poseł Gadowski, pan poseł Gadowski rzeczywiście...
Od początku w tym druku był jako wnioskodawca.
No tak, no to widzi pan, że tutaj są różne role. Cały proces był podzielony na różne role. Pan Gadowski, z całym szacunkiem, wczoraj na komisji... No, była zaskakująca sytuacja. On nie znał projektu. W przypadku moich pytań, czy pana Zbigniewa Kuźmiuka, prosił o zabranie głosu człowieka, który siedział obok. Nie wiedzieliśmy w ogóle, kto to był, nie przedstawił się. Po naciskach okazało się, że to jakiś mecenas z warszawskiej kancelarii.
Ale to jeszcze raz, to wczoraj na komisji poseł sprawozdawca uzgadniał wasze pytania nie z innym parlamentarzystą, tylko z mecenasem.
No pierwszy raz w historii słyszałem taką okoliczność, że przychodzi poseł z jakimś człowiekiem, który obok mu na ucho podpowiada, co ma mówić.
A to w końcu jest gdzieś, bo tej komisji niestety nie mogłem oglądać.
Jest transmisja, można
jest
zobaczyć.
Transmisja. Co i więcej, tam pada imię i nazwisko tego człowieka.
Tak, no myśmy wypytali, prosili o to, żeby ten człowiek się wpisał. Na początku wpisał tylko samo nazwisko w zestawieniu gości, którzy byli na sali. Prosiliśmy o to, żeby wskazał również jakąś instytucję.
Zawsze jest tak, żeby... imię, nazwisko, jak jest gość na komisji, to się przedstawia imię, nazwisko, instytucja. Skąd jest?
Tak,
to jest
ja nie norma. Jakby w ogóle nie rozumiemy formuły polegającej na tym, że ktoś jako poseł nie pracuje sam, tylko przychodzi z jakimś osobą, która mu doradza i siedzi obok niego. I to nie tylko szeptała mu do ucha, ale w pewnym momencie wydarzyło się już tak, że pan Gadowski w ogóle oddał głos i powiedział, to ten pan wytłumaczy. No to było coś nieprawdopodobnego. Ja z czymś takim się nie spotkałem. Wiele ustaw prowadziłem jako poseł, no ale nigdy nie miałem kogoś z boku, który jakby w jego cieniu albo za niego mówił. No coś zaskakującego to też jakby nowy standard parlamentaryzmu.
Donald Tusk osobiście miał tę ustawę wstrzymać. Tak napisał jeden z dziennikarzy Onetu, bardzo zaprzyjaźniony, sfraternizowany z Platformą napisał. To osobista decyzja Donalda Tuska, że wstrzymuje tę ustawę.
Ja pamiętam, jak Donald Tusk wcześniej był premierem. Często było tak, że były takie przerywniki w polityce polegające na tym, że Donald Tusk się zezłościł. Donald Tusk osobiście podjął decyzję. I będziemy takie komedie słyszeć ciągle pewnie, że jak już naprawdę jest poważna afera, to wtedy jest taka informacja. Donald Tusk się zezłościł i w związku z tym tutaj pięścią w stół uderzył. No to śmieszne, jest i komiczne. Sam sygnował ten projekt, sam w nim uczestniczył. Borys Budka się podpisał, czyli tak naprawdę prawa ręka Donalda Tuska. A dzisiaj wychodzi jakąś twardą ręką i mówi, że on tutaj będzie to rozstrzygał.
Ale wyciągnął Platformę z tego kryzysu?
No, jak się zaczyna rządzenie poprzez tego rodzaju wtopy i niejasne lobbystyczne działania, to nie wygląda dobrze i to nie jest dobry prognostyk na przyszłość. Ja myślę, że to jest ogromny kłopot zacząć od takiej wizerunkowej wtopy, no i z takim uderzeniem w małe miasteczka i wsie, przecież idą wybory samorządowe. Już dzisiaj samorządowcy się zatrwożyli tego typu sytuacją, bo to oni ostatecznie się tłumaczyli z tego, co planuje Platforma, co planuje Trzecia Droga, PSL też w tej sytuacji.
No dobrze, to jest jeden temat, sprawa, nie wiem, czy zamknięta będzie miała swój dalszy żywot, ale na pewno komisje śledcze, to będzie to, co się wydarzy dzisiaj, kolejne czytanie. Zdaje się komisja w sprawie wyborów prezydenckich. To będzie pierwsza komisja, która wystartuje.
No, może wystartować. Jest większość parlamentarna, która jest zdeterminowana, żeby uruchamiać szereg komisji. Złudne są takie przekonania, że ta komisja to będzie pogrążająca tutaj Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczoną Prawicę. Było już wiele komisji, a jak będzie kilka jednocześnie prowadzonych, to pies z kulawą nogą tej komisji nie będzie oglądał.
Nie ma lęku, że was rozliczą najpierw komisja, a potem wnioski do Trybunału Stanu i do prokuratury, że to będzie takie grillowanie przez 4 lata Prawa i Sprawiedliwości, że to was osłabi?
Znaczy, długo na tym nie da się ujechać. Myślę, że politycy nie mają świadomości tego, że igrzyska można tworzyć, ale są też realne problemy, które trzeba rozwiązywać. I dzisiaj mamy sytuację, w której od 1 stycznia może podskoczyć cena żywności wielu produktów, bo Platforma Obywatelska i kandydat na ministra finansów mówi, że VAT na żywność powinien być podniesiony do 5%. To jest problem Polaków, a nie to, czy będzie jedna, druga komisja. Niech 10 sobie utworzą, niech tam siedzą, niech każdy będzie przewodniczącym jakiejś komisji
śledczej. No, ale mają TVN, przejmą TVP i będą dwa kanały, 2-4 na dobę rozliczać Prawo i Sprawiedliwość.
No, a pani Krystyna pójdzie do sklepu rano po chleb i pójdzie po pieczywo i pójdzie po masło i okaże się, że ono zdrożało z dnia na dzień o kilkanaście procent.
No dobrze, ale
będzie ważniejsze? TVN? Czy będzie ważniejsze to, że pani płaci więcej i ma problem z utrzymaniem się na bieżąco? Problem, że studenci będą mieli ciężej się utrzymać, bo oni mają małe budżety na wyżywienie i tak dalej.
Ale będzie rozrywka.
Rozrywka do pewnego czasu i rozrywka jest potrzebna i wskazana, ale jak kto chce rozrywkę, to sobie włącza Netflixa, a nie Sejm.
Albo
nie
Sejmflixa sobie
włączy. I nie chcę
teraz słuchać, Sejm jest najlepszą rozrywką.
Nie chcę słuchać z polityków w czasie wolnym. On chce się rzeczywiście od tego oderwać.
Nie, no właśnie chce. Właśnie to jest trochę to jest marka tej kadencji, że właśnie ludzie w tej kadencji chcą was oglądać. Przynajmniej na razie.
Zobaczymy, co się będzie działo w marcu. Pan Hołownia ma takie heheszki, które sobie pisze. Na każde posiedzenie Sejmu ma taką małą kartkę i tam ma takie 3 heheszki. No i te heheszki sobie
jak dobry prezent
eksponuje, tak? Może tam z Prokopem to piszą razem. I no, jak ja rozumiem, że to jest ciekawe.
I tymi heheszkami was załatwia często.
Ja rozumiem, tylko że to ma krótkie nogi. Jak ktoś będzie chciał jeszcze lepsze heheszki oglądać, to sobie włączy Mam Talent. Albo włączy sobie inny jakby jakiś stand-up. Natomiast niekoniecznie będzie chciał oglądać Sejm. Bo od marszałka wymaga się powagi. Od marszałka wymaga się przede wszystkim pracy. Jak wychodzi marszałek i mówi, że o 17 miał prezydium i coś mu za późno wpłynęło, więc on nie mógł tego rozpatrzeć. Ja pamiętam prezydia, które było o 22, bo była ważna sprawa i trzeba było się spotkać. Więc jak on będzie w ten sposób heheszkami próbował przekonać Polaków, że jest do czegoś potrzebny im, no to długo na tym nie pojedzie.
Teraz przejdźmy trochę do przyszłości. 11-12 grudnia, dwa głosowania. 11 grudnia, 12, drugie expose pewnie. W jakim stanie wyjdzie Mateusz Morawiecki po tej próbie utworzenia rządu?
Z pewnością z podniesioną głową, że zrobił wszystko, co możliwe, żeby utrzymać rząd, który nie będzie słuchał lobbystów, który będzie pisał ustawy w ministerstwach, nie na biurkach gdzieś u szemranych osób, że rząd to nie będzie agencja lobbystyczna, bo dzisiaj spokojnie można powiedzieć, że przyszły rząd to może być agencja lobbystyczna. Nie Koalicja Obywatelska, tylko agencja lobbystyczna. I jest jasny wybór. Pokażę taką jasną alternatywę, taki benchmark. I za każdym razem, kiedy będziemy chcieli rozwiązać jakieś problemy społeczne i rząd będzie się heheszkami zajmował, to będzie do czego się odnieść. Będzie poważny człowiek w postaci premiera Mateusza Morawieckiego, który ma listę spraw do załatwienia, które będą długo leżały niezałatwione.
Teraz w Prawie i Sprawiedliwości duża rewolucja i ta organizacyjna, ale potem pewnie programowa. W jaką partię wy się będziecie ewoluować albo w którą stronę będziecie ewoluować?
My musimy zmierzać do centrum, musimy być partią środka, partią rozsądku, bardzo szeroką taką ławą.
I zostawić prawicę Konfederacji, tą prawą stronę?
Konfederacja nie jest w stanie zagospodarować prawej strony, ponieważ ma skrajne poglądy światopoglądowe. To jest nie do zaakceptowania dla wielu i myślę, że dzisiaj prawica musi być prawicą bardzo rozsądną, postępową, to znaczy świat się zmienił. 8 lat w polityce i też jakby w rozwoju społecznym, to jest rewolucja. Proszę zwrócić uwagę na to w badaniach opinii
społecznej. Ale w aborcji powiedzieć tak, jednak aborcja jest okej, okay, dozwalamy na aborcję dowolną do 12 tygodnia.
Nie, być za kompromisem aborcyjnym. Za tym, który obowiązywał od lat. I trzymać się tego rozwiązania,
które funkcjonowało. To, co pan powie swojemu koledze, panu posłowi Wróblewskiemu, który był spiritus movens w wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Popełnił błąd, tacy ludzie mają miejsce w PiS-ie, czy już go nie będą mieli, jak to będzie wyglądać?
No oczywiście, że to był błąd, bo w polityce trzeba przewidywać swoje konsekwencje, nawet dalekosiężne, nawet te, które mogą w sposób niezamierzony i bezpośrednio nie wyniknąć z konkretnego działania. Dzisiaj widzi pan, jaka jest fala odwrotu. Dzisiaj jest chęć uderzenia w tę sprawę tak mocno, że możemy mieć przechył bardzo mocno w stronę lewicową. Gdybyśmy zachowali ten standard...
No ale mleko się rozlało i co teraz zrobić?
Dzisiaj trzeba namawiać wszystkich do rozsądu, całą scenę polityczną, żeby nie grać tego typu sprawą, a raczej ustawić ją po środku, tak jak była kiedyś. I ja będę namawiał wszystkich do tego, żeby wrócić do kompromisu i żeby to był pewien standard i nie używać tego argumentu i tej sprawy do walki politycznej.
Czyli PiS przestanie być partią konfesyjną?
Znaczy ja...
O ile w ogóle nie był.
Ja nie będę o tym rozstrzygał, bo jestem szeregowym, małym członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Nie jestem w kierownictwie.
Przedstawicielem pewnego pokolenia, które zdobyło całkiem niezłe wyniki w tych wyborach. Pan Kasper Pożyński, Marcin Horała, można by dalej wymieniać, Szymon Szynkowski, Welsenk i tak dalej, i tak dalej.
Tak, to prawda. Natomiast my jesteśmy członkami karnymi Prawa i Sprawiedliwości. Raczej będziemy chcieli pokazywać też taką młodą twarz Prawa i Sprawiedliwości.
Ale pomysł jest jakiś ferment w klubie i w Prawie i Sprawiedliwości, czy go nie ma?
Nie, nie ma. Znaczy, w mojej ocenie my musimy zrozumieć, że w tak szerokim obozie są różne myśli, różne poglądy i jest miejsce dla konserwatystów, jest miejsce dla skrajnych konserwatystów, ale też miejsce jest dla osób, które myślą troszkę inaczej.
Tak. Natomiast jak pan, to chciałoby się powiedzieć liberałów jak pan.
Nie liberałów, tylko jednak polityków środka, centrum, jednoczących, biorących szerzej niż skrajna prawica. I takie osoby mogą się w tym zespole, w tym teamie Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego zmieścić. Ja wierzę, że jeżeli będzie otwartość na wiele myśli, na tego typu, a tym bardziej w opozycji, to jest dużo prostsze, to powinniśmy iść taką szeroką ławą.
W styczniu ma być kongres, czego pan się po tym kongresie spodziewa? Tam anonsowanym tematem jest Unia Europejska. I ten temat jako kluczowy.
Musimy mówić o tym, co z Unii płynie i jakie są dzisiaj wyzwania, które przed Polską stoją w kontekście właśnie Unii Europejskiej. Natomiast myślę, wydaje, że to musi być też dużo szersze. Musimy odwołać się do tego, o czym dzisiaj myślą Polacy. Dzisiaj nastroje Polaków są zupełnie inne niż 8 i 10 lat temu. I musimy to zrozumieć.
Ale w kontekście także Unii Europejskiej?
W kontekście Unii Europejskiej musimy zrozumieć też jedno.
Czy to jest temat, który wybuchł przy okazji traktatów, ale traktaty nie będą. Teraz Rada Europejska zdjęła ten punkt ze swoich obrad. Temat jest odsunięty. To i kwestia Unii Europejskiej zniknie. Czy on będzie kluczowy w następnym?
Musimy oddzielić samą inicjatywę, samą ideę Unii Europejskiej, której tutaj Polacy są absolutnymi zwolennikami. I my również od tego, jaki dzisiaj jest trend polityków, którzy zarządzają Unią Europejską. I pani Timmermans, Ursula von der Leyen, Timmermans już nie, ale mocne piętno odcisnął w Unii Europejskiej. Jest cała Gerhard, mówimy o Weberze, mówimy o Scholzu. To są wszystkie osoby, które dzisiaj kierują Unią Europejską i to nie jest Unia Europejska. Za chwilę może się okazać, że pani Ursula von der Leyen nie ma, za chwilę może się okazać, że pana Webera nie ma, natomiast Unia Europejska musi trwać jakby w interesie globalnym, w interesie makro.
Dobrze, nie ma niemieckich polityków, ale zostanie unijny deep state, zostaną urzędnicy, zostaną myśli, zostaną całe siatki powiązań, które prą w jedną stronę, zostaną super państwa. Romano tak. Prodi dwa dni temu mówił, tak, musi być super państwo i takich państw można wymieniać więcej. To nie są pojedyncze jednostki, to jest cały system, który działa w jednym kierunku, w kierunku centralizacji.
No i dzisiaj rolą państw członkowskich, wielu państw członkowskich jest też tutaj stachanowska praca wykonywana przez ministra Szynkowskiego, który objeżdża stolice europejskie i sygnalizuje, że to państwa członkowskie mogą zatrzymać ten proces. Jeżeli Ursula von der Leyen usłyszy komunikaty z 5, 7, 10 państw, żeby nie zajmować się tym tematem, bo on jest kompletnie nie do przeforsowania w krajach, które oni reprezentują, to temat upadnie.
Pan poseł naszym gościem Waldemar Buda chce iść do centrum. Jak patrzymy na Europę, to tam prawica zdobywa. Niderlandy, Wilders, prawda, i Partia Wolności. We Francji być może za chwilę Marine Le Pen. We Włoszech mamy przecież rząd także dość mocno konserwatywny. W Hiszpanii teraz chwilowo socjaliści, ale też się szala przeważa na stronę prawicy, także tej z Voxu, czyli z wami związanej. Jakby Europejczycy też coraz mniej chcieli tej Unii Europejskiej.
Ale
czy to nie jest tak?
Droga między konserwatyzmem centrum a liberałami jest ogromna. I my musimy separować i obtatać kordonem bezpieczeństwa liberałów, którzy doprowadzili do obecnej sytuacji. Natomiast do czego doprowadzi na przykład to, że w Holandii wygrała prawica? No to zobaczymy, czy stworzy rząd. Bo dzisiaj wokół niej się tworzy kordon sanitarny i ma żadne zdolności koalicyjne. Można powiedzieć trochę...
Tak jak wy w Polsce.
Trochę kalka sytuacji polskiej. Natomiast jeżeli przenosimy się trochę do centrum, to przede wszystkim zyskujemy możliwości koalicyjne. I dzisiaj Timmermans gra na to właśnie, żeby obtoczyć kordon sanitarny prawicę i próbuje nawoływać wszystkich innych, żeby się zjednoczyli wobec tego, który wygrał wybory.
Pan poseł mówił w tym studiu zresztą również, że warto zmyślić o koalicji z PSL-em. PSL poszedł w jedną stronę. Miał być gościem Marek Sawicki, nie udało się, bo zaczął komisję, to tego pytania mu nie zadam, ale jest tak, że PSL wyraźnie to bardzo twardo idzie razem z Platformą.
No tak, ale ciężko zawierać koalicję, jeżeli my byliśmy w twardym kursie konfrontacyjnym z nimi przez wiele, wiele lat.
A oni z wami nie?
Również, ale to być może refleksja wielu jakby na scenie politycznej jest taka, żeby ten kurs był taki, który nie pali mostów. Bardzo trudno było po 8 latach takiej konfrontacji dzisiaj zawierać poważne koalicje. Pewnie wcześniej była na to większa szansa, więc musimy z tego wyciągać wnioski. Musimy mieć zdolności koalicyjne, musimy iść szerokim frontem, chociażby tymi właśnie naszymi koalicjantami, którzy... To nie jest tak, że dzisiaj jest trzecia droga i ona jest jednolita, ona zawsze będzie. W Polsce jest miejsce również na partię, która z takimi partiami jak Zjednoczona Prawica będzie chciała współpracować.
A to wychowacie swoją własną trzecią drogę?
Przecież dzisiaj w Platformie jest mnóstwo niezadowolonych z kursu rozstrzygnięć za chwilę rządowych. W koalicji i trzeciej drodze również takie osoby będą. Być może z tych grup powstanie konserwatywna, centrowa formuła, która będzie chętna z Prawem i Sprawiedliwością współpracować.
A może to oni was podzielą? Teraz są takie głosy, że parunastu posłów da się wyjąć tych z tylnych rzędów.
Ja myślę, że to jest mało prawdopodobne, jednak my mamy jednak zdolność taką, żeby zachęcać do swojego obozu, niż przechodzić do cudzego.
Ale oni mają władzę.
Nie.
Stanowiska, rząd, ministerstwa, spółki i dalej.
No właśnie dla liberałów to rzeczywiście jest pewnego rodzaju kąsek i zachęta. Natomiast my trzymamy się pewnych pryncypiów i taka zachęta polegająca na tym, że ktoś może być gdzieś wiceministrem i dzięki temu przejdzie do obozu konkurencyjnego, to nie jest alternatywa poważna.
No dobrze, to co się stanie w styczniu? Czego pan oczekuje? Jakie pan ma wyobrażenie o tej reformie programowej, także Prawa i Sprawiedliwości?
Nowe otwarcie na młodych. Pokazanie tego, że jesteśmy partią ciekawą, którą warto angażować się od najmłodszych lat. Warto myśleć o Prawie i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy w kontekście pierwszych wyborów politycznych, bo proszę zwrócić uwagę na to, że 18-latkowie dzisiaj wchodzą na rynek wyborczy, uzyskują bierne prawo wyborcze i oni muszą mieć konkretną ofertę od nas. Oni muszą widzieć...
To nie jako daliście ten zerowy PIT, to nic nie pomogło w wyniku wyborów. Chyba nie tędy droga.
Myślę, że zerowy PIT przyniósł ogromne korzyści dla tych młodych ludzi, tylko oni kompletnie nie byli świadomi tego, skąd się wzięła ta zmiana i czy rzeczywiście, że myśmy ją wprowadzili. To nasz błąd polegał na tym, że myśmy słabo komunikowali tę sprawę.
Panie ministrze, naszym gościem Waldemar Buda, to co do ministerstwa, spotkał pan się, mówił pan o tym z mównicy sejmowej, ze swoim potencjalnym następcą Krzysztofem Hetmanem. Co planuje ten polityk PSL w Ministerstwie Gospodarki czy
Tak,
rozwoju?
Ja rozmawiałem nawet wczoraj z panem posłem i mam wrażenie, że bardzo rozsądnie chce podejść do zadań, które być może mu się powierzy, no bo to cały czas są doniesienia medialne. I ja też zadeklarowałem chęć współpracy i pomocy tam, gdzie pojawi się jakiś problem.
I jaki był odzew?
Bardzo pozytywny. Muszę powiedzieć, że bardzo pozytywny. Nie mam tu żadnych uprzedzeń do pana posła. Nigdy nie miałem nawet osobistej żadnej zwady z panem posłem. W związku z tym spokojnie możemy dyskutować na temat spraw państwowych, polskich, które są ważne, a w tym resorcie jest ich naprawdę sporo.
To takim łukiem wrócimy do ustawy wiatrakowej. Mówił pan pewnie także, panie pośle, być może za chwilę będzie pan ministrem rozwoju, ministrem gospodarki, a mali i średni przedsiębiorcy nie są uwzględnieni w waszym projekcie mrożenia cen. I co pan poseł Hetman na to spojrzał?
Dokładnie to mu powiedziałem wczoraj. Nagle za chwilkę, po kilku godzinach okazało się, że kolega z jego partii, pan Tomczak, za co mu bardzo dziękuję, pan Jacek Tomczak, zgłosił w imieniu PSL-u poprawkę wbrew Koalicji Obywatelskiej.
Tylko ona przepadła, jak dobrze pamiętam tą komisję.
Ona była nieprzygotowana legislacyjnie, ma się pojawić w drugim czytaniu. Więc rozmowa właśnie i z panem Hetmanem, i z panem Tomczakiem doprowadziła do sytuacji, w której w kontrze do Platformy została zgłoszona poprawka, którą my wnioskowaliśmy, którą mamy w projekcie rządowym, więc presja ma sens.
Czyli będzie koalicja wy, PSL i Konfederacja, która zmieni ustawę mrożącą ceny autostrad Platformy? Ogracie Platformę tą poprawką w tym jednym malutkim punkciku?
Pani Henik-Kloska po usłyszeniu poprawki pana Tomczaka nawet słowa nie zabrała głosu na komisji. Odebrało jej głos. Pan Gadowski podczas komisji, jak ta poprawka się pojawiła, zaczął chwalić tę poprawkę, powiedział, że ją poprą. W sytuacji, w której dwie godziny wcześniej na sali sejmowej mówił, że ona jest niepotrzebna.
To już na koniec, pani powinna Henik-Kloska, powiedział pan z mównicy sejmowej, Rywin w spódnicy. Podobno proces ma panu wytoczyć za tą sprawę, pani poseł Henik-Kloska.
Pani Henik-Kloska podeszła do mnie, mijając się, zagroziła mi
i
prawnikiem.
I wręczyła panu kwiatek, bo dostała bukiet kwiatów, to pewno pan z tego bukietu skorzystał, czy nie?
Nie dostałem żadnego bukietu, nie. Natomiast zagroziła, że mam czekać na pismo prawnika w tej sprawie, więc bardzo chętnie spotkam się jako prawnik, to będzie duży challenge również dla mnie.
O tym, o czym mówił Waldemar Buda, poseł, lider łódzkiej listy Prawa i Sprawiedliwości. A kto jest u was regionalnym pełnomocnikiem czy szefem regionu?
Nie jest jeszcze wskazany, z tego co słyszałem.
Krzysztof Tellus miał.
Robert Tellus jest z województwa łódzkiego, natomiast w samej Łodzi jeszcze tutaj rozstrzygnięcia nie ma.
A toczy się walka.
Absolutnie pan
prezes ma to decyzję. To ja na zakończenie zapytam pana ministra, zostanie pan marynarzem, bosmanem czy kapitanem na naszej żółtej łodzi podwodnej? Jaki stopień? Można wyżej, od wyższych stopni jest tu Łukasz Jankowski. Jakie są wyższe stopnie?
Komandor, kontradmirał i admirał.
No już tutaj z panem redaktorem ustaliliśmy, że wchodzę na pokład.
Bardzo się z tego powodu cieszymy. patronite.pl/radiownet. Już czeka dr Karol Nawrocki. Za chwilę prezes IPN-u będzie gościem poranka wnet. My bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w poranku.
Tak jest i zapraszamy do słuchania Radia Wnet.
Waldemar Buda był gościem.
To miałem powiedzieć.
Tak,
Waldemar Buda, były wiceminister rozwoju technologii.
A ja myślałem, że minister.
Nie, już dymisja.
Skromny były minister.
Były minister, teraz ministrem, a nawet nie pamiętam, kto jest, choroba.
Pani minister Marlena Maląg.
Pani minister Marlena Maląg z rodziny
cholera,
przeszła.
Skąd ci się wzięła, co?
No nie wiem, właśnie tak, powinien wyjść na wyprzód.
Bardzo dobry następca.
Cholera?
Bardzo dobry następca, pani minister Marlena Maląg.
Powinienem wiedzieć, zapomniałem.
Powinien się zaszczepić.
Na przykład wiedzą, szczepionką z wiedzy, no ale może dlatego, że ten rząd nie będzie taki długi, stąd może nie wkuwam tych nazwisk.
Pada śnieg, a słyszałem, że dekoracja świąteczna ma mieć odniesienia do PRL-u teraz, dekoracja na krakowskim przedmieściu i tak może troszeczkę jest. Jak wyjrzysz przez okno, to zobaczysz takie lampki, które kiedyś były lampkami choinkowymi, nie były te malutkie, tylko były takie świeczkowe, kolorowe. Łukaszu, ty nie pamiętasz,
bo
ty...
Pan minister...
też ładna tradycja. To jest bardzo ładne, tradycyjne i wcale nie z komuną związane, tylko z dużo wcześniejszymi latami.
A no tak, te lampki, tak. Lampki są... Och, to były piękne
chociaż
rzeczy.
Chociaż Sejm 10. kadencji przypomina trochę Sejmy PRL-owskie. Jak się popatrzy na prezydium Sejmu na przykład, to tam też były takie czasy, gdzie były tylko z partii koalicyjnych przedstawiciele. Tak. Dobrze, musimy kiedyś postawić kropkę, panie Krzysztofie, w tej
rozmowie. Tak, i musimy ulepić bałwana, bo to jest też ważne. Bałwan zawsze ma nos z marchewki.
Nie wiem, co mam na to odpowiedzieć, panie Krzysztofie.
To może odpowie Aretha Franklin.